Jaki przejaw... O, mamy tutaj na obozie temat związany z miłością. Jaki przejaw braku miłości szczególnie was zasmuca? Mi szczególnie przykro jest, gdy widzę, jak młodzi nie szanują starszych.
Zdążyliśmy na samolot do Dżalalabadu?
No dobra. Last call, last call. Więc mi szczególnie przykro jest, gdy widzę, jak młodzi nie szanują starszych. Nie mówię tu tylko o takich sytuacjach, w których ktoś wykorzystał jakąś starszą osobę, okradł ją na chodniku, albo naciągnął ją na jakieś pieniądze, sprzedał na przykład jakiś produkt, wykorzystując nieświadomość. No, jak słyszę takie historie, to... Ale generalnie mam wrażenie, że w naszym kraju no nie szanuje się starszych ludzi. O, są zazwyczaj odbierani jako roszczeniowi, którzy do wszystkiego się przyczepiają. Pamiętam, jak blok, w którym mieszkałem, to był taki dom pogodnej jesieni, gdzie sporo osób, którzy tam mieszkali, to byli ludzie starsi. Ten blok się zaczął palić. Był taki późne popołudnie, jakaś pani na najwyższym piętrze, starsza kobieta, krzyczała z tego okna: ratunku, pomocy, pożar. A jakiś młody człowiek szedł ulicą i wołał: dobrze wam tak, palcie się. I ten człowiek być może nigdy nie skrzywdził nikogo, czy nie miałby takiego pomysłu, żeby taką osobę gdzieś tam źle potraktować. Ale tu z jego serca popłynęła radość z tego, że właśnie taka tragedia ją spotkała. Dlatego dzisiaj przeniesiemy się na chwilę na wschód, do Kirgistanu, gdzie starszych ludzi się szanuje, gdzie siwizna na głowie to oznaka prestiżu, mądrości, gdzie głowa rodu udziela błogosławieństwa i w dodatku każdemu na tym błogosławieństwie zależy. Na wschodzie, gdy wchodzi starsza osoba, to nikt nie będzie siedział, wszyscy wstaną. Więc lądujemy w Osz. Po doświadczeniach z europejskimi portami lotniczymi no możemy być trochę zaskoczeni tym, że tutejsze lotnisko przypomina wyschnięte pastwisko. No ale nie mamy czasu marudzić, bo oto Kirgiz podchodzi do was, obejmuje was na powitanie, no i prowadzi w kierunku takich blaszanych budynków, które okazują się być terminalem. I tutaj poznajemy kolejną cechę miłości. Pierwszy list do Koryntian 13. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. O co tutaj chodzi? Więc jest tutaj takie pragnienie, że chce budować swoje życie na sprawiedliwości i na prawdzie. Nie chce się bogacić albo osiągać sukcesów czyimś kosztem. Dlaczego? Bo miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Więc nie ciągnie mnie do osiągania rzeczy w sposób niesprawiedliwy, a więc w taki, żeby ktoś był pokrzywdzony. Więc nie chcę nikim manipulować, oszukiwać, ani nikogo okradać. Przykład? No, pojawia się nagle opcja, żeby się wzbogacić. Ale byłoby to czyimś kosztem. Jeśli mam miłość, to do czegoś takiego mnie nawet nie ciągnie, bo lepiej cieszyć się prawdą. Oczywiście to rozgrywa się już na poziomie serca, bo przecież nie muszę od razu kogoś tam krzywdzić. Ale na przykład czyimś kosztem można się dobrze bawić albo poprawiać sobie nastrój. Niedawno siedziałem w pracy, już praca w szkole się zakończyła, ale jeszcze mieliśmy takie spotkanie nauczycieli, na którym podsumowywaliśmy roczną pracę. No i ktoś tam, taki początkujący, powiedzmy, nauczyciel, czytał sprawozdanie ze swoich działań. No i no powiedzmy sobie szczerze, treść i forma nie były zbyt udane. No, koledzy, koleżanki zaczęli wymieniać między sobą wymowne spojrzenia. Ktoś tam rzucił cicho, że pisanie sprawozdań to się przerabia już w czwartej klasie podstawówki. Ktoś tam się podśmiewał do sąsiada. Na chwilę można było poczuć się kimś lepszym. Poprawić sobie nastrój. Poczuć się lepiej, czyimś kosztem. Bawić się czyimś kosztem. Ale miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość sprawia, że przestaje cieszyć człowieka wyszydzanie, obgadywanie innych ludzi. Jeśli mam taką miłość, to jak ją wyrazić? Kiedyś w mojej pracy pojawił się pewien człowiek i od razu podpadł wszystkim. Wszystkich drażniło to, jak traktował innych ludzi, jakie miał podejście do pracy. Denerwujący był jego taki ważniacki ton. No, ciężko było go polubić, ciężko było go potraktować jak kogoś równego sobie. Ale jaka jest miłość? Dzięki tej miłości od Boga udało mi się z tym człowiekiem zaprzyjaźnić, zaprosić go do domu i szczerze polubić, zamiast narzekać na niego gdzieś tam za jego plecami, czy tam szydzić pod nosem, na przykład pomóc mu w jakichś tam jego potrzebach. Bo miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. A więc, gdy kogoś spotyka ta niesprawiedliwość, to smucę się. A cieszę się, gdy prawda zwycięża. A teraz mam pytanie do małżeństw. Czy pojawia się u was czasami takie napięcie? Czy bywacie czasem w stanie takiej wojny? Albo czy bywa taka sytuacja, że jesteście dla siebie niemili? O, to widzę, że nie musicie sięgać daleko wstecz, żeby sobie przypomnieć taką sytuację. W sytuacji, w której no, współmałżonek był dla ciebie okropny, no, w jakiś sposób zalazł ci za skórę. No i jesteś na niego zły, może lekko nawet, jak to się mówi, masz focha, lekko obrażony. A tu okazuje się, że poniósł jakąś porażkę. Coś, nad czym akurat pracował, zawaliło się. Albo nie poradził sobie z dziećmi. Jakaś kompletna klapa. Co wtedy wypływa z mojego serca? Jaka myśl pojawia się w głowie? Może coś takiego. A widzisz? Masz za swoje. Dobrze ci tak. Taka pojawia się taka, być może, taka ukryta satysfakcja. A nie mówiłem, że ci nie wyjdzie? Ale czy tu do głosu dochodzi miłość? No nie, przecież miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Za tą satysfakcją, taką, którą mamy w takich sytuacjach, radością z problemów stoi oczywiście egoizm. Poczuliśmy się lepiej kosztem drugiej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji? No, dobrze, że w ogóle wiemy, że coś takiego się dzieje, no nie? Ja po 40 latach dopiero odkryłem, że to jest jakieś, że przecież to jest takie przyjemne uczucie. Ale okazuje się, że jest to niepokojący symptom, że tak naprawdę potrzebuje jakiejś przemiany w tym obszarze. Więc potrzebuje wyznać ten grzech Jezusowi, no i prosić, żeby wypełnił to miejsce swoją miłością. I jeszcze coś. Myślę, że w małżeństwie bywa to szczególnie trudne, ale poprzez wielość doświadczeń można się w tym dobrze wyćwiczyć. Przeprosić męża albo żonę. Porozmawiać o tym. Właśnie o tym takim, tej satysfakcji naszej, kiedy jej nie wychodzi. Ja czasem mam ochotę żyć dalej, jakby nigdy nic. No przecież nie ma czasu na jakieś tutaj zatrzymywanie się. Więc przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Ale to jest właśnie oznaka, że no zbytnio się tym nie przejąłem. Że to nie uważam, że to jest jakiś problem. Że mój egoizm jest jakimś problemem. Więc to, jeżeli też wydaje mi się, że taki jestem, że tak macham na to ręką, to też warto to oddawać Bogu do przemiany, bo owoc, który się może pojawić, no jest tego wart. Bo jeśli we mnie pojawi się autentyczna Boża miłość, właśnie, która będzie chciała się wyrazić w ten sposób, to ja autentycznie zasmucę się, że komuś coś nie wyjdzie. Nie będę triumfował. Nie będę się cieszył z potknięć tej drugiej osoby. A gdy już będę... mogę właśnie ćwiczyć się nawet w wyrażaniu tej miłości. Mogę powiedzieć, to przykre, że spotkała ciebie taka sytuacja. Mam nadzieję, że to wszystko się poprawi, tak? Jak mogę pomóc? Jeszcze może przyjrzyjmy się, jak te procesy mogą przebiegać we wspólnocie. W naszej wspólnocie funkcjonuje model uczniowski. W praktyce oznacza to, że wielu z nas staje się opiekunami młodszych uczniów Jezusa. I w te relacje angażujemy naprawdę wiele. Energii, wysiłku. No poświęcamy się, tak? Rezygnujemy czasami z naszych indywidualnych planów, realizacji hobby czy odpoczynku. No tak działa miłość. Jest gotowa do takiego zaangażowania. A często temu maksymalnemu, stuprocentowemu zaangażowaniu towarzyszy też wiele emocji z naszej strony, może nadziei, oczekiwań. No i czasem może się zdarzyć, że ten nasz podopieczny nie podejmuje właściwych decyzji. A nawet może się odwraca przeciwko nam, twierdzi na nasz temat jakieś przykre rzeczy. I to może być bolesne doświadczenie. Czasem też aż boli, gdy taka osoba podejmuje jakąś złą decyzję. I przewidujemy, że to się źle skończy. I to się źle kończy na przykład. Jak wtedy reagujemy? Co pojawia się w sercu? Jeśli mamy miłość, to zamiast słów, a nie mówiłem, albo trzeba było słuchać i satysfakcji z tego, że no, miałem rację i że ta osoba to w zasadzie ma za swoje, w sercu pojawia się smutek, że ktoś tonie. Opuszczamy Kirgistan. Ten nasz miejscowy przewodnik przedstawił nam swojego dziadka, który nawet nie słyszał o Polsce. W ogóle nic nie wie o współczesnym świecie. I szczerze mówiąc, to jak tak na niego patrzymy, to się nam wydaje, że nawet nie za bardzo kojarzy, kto w ogóle jest koło niego. Ale nikt się nie zaśmiał. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby go jakoś zlekceważyć. Gdy wstał, wszedł do nas na pożegnanie, to wszyscy z szacunkiem wstaliśmy, a przewodnik poprosił o dziadku, pobłogosław gości przed dalszą podróżą. Aby poznać kolejną cechę miłości, to polecimy do Erywania. Wiecie, gdzie to jest? Może ktoś wie. Czego stolicą jest Erywań? Armenia, tak? Armenia, dobra. Gdzie to jest? Dobrze, kraj, w którym z pewnością łatwo się nie żyje, tak? Jest to kraj bez dostępu do morza. Jeżeli tam obóz by chcieć zrobić nad morzem, to byłby problem. Praktycznie cały leży w górach, no i często dochodzi tam do katastroficznych trzęsień ziemi. Ale coś, co warto zapamiętać o tym kraju, to jest to, że jest to pierwszy kraj, który przyjął chrześcijaństwo. Jeszcze przed Rzymem. Czy ktoś pamięta, w którym roku był chrzest Polski? O, chyba tam słyszę dobrą odpowiedź. To z geografii gorzej niż z historii. No pięknie. A Armenia stała się chrześcijańskim krajem w 301 roku. No i przez setki lat podlegała różnym naciskom. Była uciskana zarówno przez Persów, jak i Turków, Arabów. Ostatecznie wyszła w skład Związku Radzieckiego. A jednak ten kraj, który dzisiaj ma wielkość raptem województwa wielkopolskiego, zachował swój alfabet, język, religię aż do dzisiaj. Więc lądujemy na lotnisku w Erywaniu. Stąd taka stara taksówka zawiezie nas do Wak Harshapat, gdzie znajdują się budowle, takie kościoły mające 1700 lat. I poznamy tutaj następny aspekt miłości, mianowicie miłość wszystko znosi. Miłość wszystko znosi, więc jestem gotowy znieść wszelkie niedogodności, których przysparzają inni. Chociaż kosztuje mnie to wiele wysiłku, jestem na to gotów. Czasem jest tak, że poznajemy różnych ludzi wokół nas i z niektórymi łatwo jest nam nawiązać relacje. W sposób naturalny się to dzieje. Lubimy z nimi spędzać czas. Ale są też tacy ludzie, z którymi spędzenie choćby 10 minut sam na sam to już jest wielkie wyzwanie i ogromny wysiłek. No ale czasem właśnie takich ludzi Bóg przedstawia, żebyśmy się z nimi zaprzyjaźnili. I choć czasem okazuje się, że to nie jest zbyt wygodne, to może poczucie humoru tej osoby nas drażni, w ogóle ta osoba nas irytuje, jest zupełnie z innej bajki i tak naprawdę to nie mamy o czym rozmawiać. I w naturalnym środowisku to człowiek odciąłby się od takich relacji. Zamyka przed nimi drzwi. Jednak miłość, Boża miłość robi coś takiego, że wpuszczasz do środka. Choć wiesz, że później będzie bałagan. Przenieśmy się na moment do wspólnoty w Rzymie i popatrzmy, w jaki sposób tamtejsi chrześcijanie mieli wyrażać tę cechę miłości. Zobaczmy list do Rzymian. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Chrześcijanie w Rzymie mieli nie robić tego, co dla nich dogodne. A co byłoby dla nich dogodne? No, spędzanie czasu w gronie innych mocnych chrześcijan. Unikaliby słabych. To byłoby najłatwiejsze. No bo sposób myślenia takich słabych w wierze, ich postawy, no często mogą być drażniące i męczące. A jednak miłość wszystko znosi. To znaczy, nie unikam słabych w wierze. Chociaż ich sposób myślenia czy zachowanie mogą być dla mnie drażniące, uciążliwe. Jestem gotów pomóc mimo wszystko. Jestem gotów rozmawiać z drugim człowiekiem tak długo, jak on tego potrzebuje. A jak ten aspekt miłości pasuje do małżeństwa? O, pewnie pamiętacie ten moment, kiedy zakochaliście się w waszym małżonku. Ja pamiętam, że jak zacząłem poznawać Mirkę, to straciłem dla niej głowę. Już zacząłem myśleć, że Bóg takich kobiet nie stwarza, a tu nagle pojawia się ona. Piękna, kochająca przygody, rozumiejąca moje zamiłowanie do wschodu, a do tego, uwaga, kochająca Boga. No, czy w związku dwojga kochających się ludzi, zachwyconych sobą, trzeba coś znosić? Przecież mój wybranek jest taki wspaniały. Wszystko mi się w nim podoba. No ale z czasem to, co tak urzekało, takie drobne, odmienne cechy, zaczynają nadzwyczajnie drażnić i wkurzać. No jak to jest w domu, to każdy wie, ale u nas, no cóż, ja mam z natury potrzebę systematyzowania wszystkiego, planowania i układania. Chciałbym, żeby wszystko miało swoje miejsce i na nim było. A Mirka to królowa spontaniczności. Tam, gdzie ja zaplanuję jedno spotkanie, ona zmieściła trzy. Kiedy ja coś robię w kuchni, to każda łyżka po użyciu trafia do zmywarki. Mąka wraca do szafki. A jak sos kapnie na podłogę, to co robię? Wycieram. Gdy Mirka gotuje, to każda płaska powierzchnia jest zajęta przez przyprawy, naczynia, otwieracze, a zlew wypełniony po kran. No i myślę, że wiele wody w Wiśle jeszcze upłynie, nim całkowicie będę to akceptował. Ale jaka jest miłość? Wszystko znosi. Mógłbym zirytowany rzucić w stronę żony, co pewnie czasami robię, albo często nawet. Mirka, to twoje królestwo, ja tam nie wchodzę. Nic nie będę robił w kuchni, dopóki blat nie będzie czysty. No ale miłość wyraża się tym, że gdy jest taka potrzeba, to wejdę tam, posprzątam i przygotuję jakiś posiłek. Natomiast Mirka oczywiście musi znosić to moje marudzenie, narzekanie na wszystko, co nie jest tak, jak sobie wyobraziłem. No bez miłości pewnie mogłaby machnąć dawno ręką, zaciąć się w sobie, nie odzywać przez 2 dni. Ale dzięki miłości wychodzi naprzeciw tej mojej irytacji. No zderza się z nią, pokazując, że jestem dla niej ważniejszy. Nieważne, w jakim stanie jestem emocjonalnym. Bo miłość wszystko znosi. Jestem gotowy znosić niedogodności. Normalnie każdy stara się robić to, co jest dla niego wygodne, ale dzięki miłości znosisz to, co uciążliwe, żeby być bliżej. Wracamy na lotnisko w Erywaniu. Z tego lotniska widać górę Ararat. Jest to narodowa góra Ormian. to tu miała osiąść Arka Noego. Zresztą Ormianie uważają się za potomków wnuka Noego o imieniu Hajk. Ararat zresztą znajduje się w centrum godła Armenii. No i jest świetnie widoczny ze stolicy. Jednak nie leży na terytorium Armenii, jest w Turcji. I jest jedna rzecz, której Ormianie nie są w stanie znieść. Są to Turcy, którzy wiele tutaj zła zrobili Ormianom. Ale myślę, że Bóg jest w stanie dać im taką miłość, która byłaby większa niż ten żal za doznane krzywdy. Dobrze, następna stacja. No wiem, że już tam byliśmy, sorry. Ale nie mogłem się powstrzymać, bo przecież jest to kraj moich dalekich przodków. No więc lecimy znowu do Szwecji. O. Ze Sztokholmu jedziemy pociągiem do prowincji Smolandia. W tamtejszych lasach znajduje się mała osada o nazwie Holsby, a w niej znajduje się szkoła. Byłem tam kilka razy, ponieważ mój brat uczył się w tej szkole. Później też tam pracował. I kiedy byłem w tym Holsby, w tym lesie, to miałem okazję poznać tamtejszego szefa kuchni. Nazywał się Bradley. Jest on Amerykaninem z Florydy. I w pewnym sensie, jak myślę o tym, jacy są Amerykanie, to myślę, że właśnie są pewnie tacy jak Brad. Otwarci, entuzjastyczni, zawsze u nich wszystko jest okej, okay. Uśmiech nie znika z ich twarzy. Cokolwiek nie zaproponujesz Bradowi, to zdaje się dostrzegać w tym pozytywy. Jego podejście do drugiego człowieka jest pełne zachęty. Aż chce się lecieć i działać. Więc jeżeli masz problemy z motywacją, to udaj się do Smolandii albo znajdź swojego Amerykanina. Albo jeszcze lepiej, poznajmy kolejną cechę miłości. Miłość wszystkiemu wierzy. No, na czym to polega? No, wyobraźmy sobie, że spotykamy osobę, która ma jakiś zwariowany pomysł. Opowiada o nim, oczy się jej świecą, ręce żywo gestykulują. Dostrzegamy w nim, że jest naprawdę zafascynowana tym pomysłem, bardzo zaangażowana. Jakie myśli we mnie wtedy powstają? Jeśli mam miłość, to doceniam to. Zaczynam kibicować. Życzę, by ten pomysł się powiódł. Chociaż może cały ten pomysł jest niedojrzały i trochę nie taki, jak trzeba. Ale doceniam. Doceniam to szczere oddanie. Dlaczego? Bo miłość wszystkiemu wierzy. A jaka byłaby przeciwna postawa? No, spotykam taką osobę i myślę sobie, a jeszcze jeden narwaniec. Zaraz mu przejdzie. W szkole moich dzieci był zorganizowany pokaz talentów. Każde dziecko mogło się jakoś tam zaprezentować. No i moja Hania stwierdziła, że ma talent w szukaniu kryształów i marzy o tym, by zostać archeologiem. Co to za talent, można by pomyśleć. Jak to w ogóle zaprezentować? Czy nie łatwiej zaśpiewać piosenkę? Ale miłość wszystkiemu wierzy. Ta postawa sprawiła, że miałem w sobie taką myśl, że to jest świetny pomysł. Że trzeba zrobić wszystko, by pomóc jej to zaprezentować. Nawet jeśli wydaje się to dosyć dziwnym pomysłem. No i postanowiłem razem z nią zrobić kryształy. Choć chemia to był mój najgorszy trauma życiowa w szkole. No ale w internecie znalazłem jakiś przepis, jak zrobić kryształ. Zacząłem gdzieś tam szukać w sklepach ogrodniczych siarczanu, miedzi. Ze szkoły wypożyczyłem zlewkę i bagietkę. No i zaczęliśmy hodować te kryształy. No taka jest miłość. A jak to jest w małżeństwie? No, małżeństwo to jest taka sytuacja, kiedy dwie osoby żyją na jednym terytorium i czasem mogą to być osoby o różnych poglądach na wspólną sprawę. Na przykład, gdzie pojechać na urlop albo rocznicę ślubu. No, żona mówi, polećmy do Buenos Aires. A ty myślałeś raczej o przejeździe rowerem wzdłuż wschodniej granicy Polski z noclegami w namiocie. Pomyślcie, kiedy ostatnio mieliście taką sytuację? Na pewno coś było w ostatnim czasie. Współmałżonek przychodzi z takim pomysłem. Od razu widzisz, że jest to pomysł, no co tu dużo mówić, dosyć szalony. Jak na to zareagujesz? Ale widzisz, że ten współmałżonek jest zapalony, zafascynowany tym pomysłem. Ty patrzysz trzeźwo. Normalnie powiedziałabyś, chłopie, daj sobie spokój, ile ty masz lat. Ale miłość? Miłość wszystkiemu wierzy. Skoro widzisz gorliwość, zaangażowanie, oddanie, ucieszysz się tym. Odpowiesz entuzjazmem, zainteresowaniem, bo taka jest miłość. Miłość wszystkiemu wierzy. No i muszę przyznać, że mam z tym duży problem. Nie umiem współpracować z ludźmi. Swoje podejście do współpracy określiłbym takimi słowami. Albo za mną, albo beze mnie. Ciężko mi zaaprobować czyjeś pomysły. Raczej nie okażę entuzjazmu, jak już chcesz jakiś pomysł. Dlatego w takiej sytuacji ważne jest mieć jakiś dobry wzór do naśladowania. Mieć przed oczami kogoś, kto właśnie okazuje taki entuzjazm, gdy słyszy szalony pomysł. Taką osobą jest na przykład dla mnie mój lider Dawid. Zawsze nigdy nie zgasił jakichś tam moich pomysłów. No i a taką osobą oczywiście jest Jezus. Zobaczmy tę pewną historię, która została zapisana w Ewangelii Mateusza. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krosząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. To jest taka sytuacja. Popatrzmy na Piotra. No wykazał się tu dużą niedojrzałością. Zobaczył Jezusa, usłyszał Jego głos, usłyszał, jak mówi do Niego, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. A jednak nie uwierzył, musiał to sprawdzić. Pomysł miał naprawdę szalony, no bo jak tu wysiąść z łódki miotanej falami? Pewnie przyjaciele patrzą na Piotra i co gościu robi, chwyta za burtę i wychodzi. Ale jak reaguje Jezus na tą gorliwość? Co mówi? Przyjdź, choć chwilę później będzie musiał go ratować. Nie zgasił Piotra, nie zgasił jego entuzjazmu. Wręcz zaangażował się w ten pomysł i wyciągnął z tego dla Piotra i pozostałych uczniów lekcję. Miłość wierzy w tą drugą osobę. Chciałaby, by jej się udało. Miłość wszystkiemu wierzy. Rozsądek ją hamuje, ale ona i tak wierzy. I dobrze, jeżeli mąż tak wierzy odnośnie swojej żony. I na odwrót. Dobrze stać się kibicem jej pomysłów, które nawet może nie są zbyt dojrzałe. I co z tego? Można być jak gaśnica albo kubeł zimnej wody. Być konkretnym, rzeczowym. Ale przy okazji sprawić, że tej osobie już się nic nie będzie chciało. Nie będzie wychodziła z żadną inicjatywą i w końcu nie będzie chciała wstawać z łóżka. Będzie apatyczna, bez pasji, bez entuzjazmu. A na szczęście miłość wszystkiemu wierzy. W ostatni weekend moja żona zaplanowała świętowanie swojej małej grupy. No, dziewczyny chciały objechać Jezioro Czorsztyńskie na rowerach. Chyba najpiękniejsza trasa rowerowa w tej części świata. Piękna trasa, świetny pomysł, ale jak już to wiecie, będzie na przypale. Rower nie gotowy do drogi, trasa nieprzemyślana, kondycja niesprawdzona. Do tego właśnie wracała z obozu dla dzieci w Złotym Stoku. No, po drodze jeszcze drukowaliśmy studium, no bo to świętowanie to musi być na ładnym papierze w drukarni. W Katowicach, w galerii, jeszcze zakupy, prezenciki dla dziewczyn, chociaż już ciśnie mi się na usta, że to ty powinnaś te prezenciki dostawać. No wszystko na przypale, tak? Do tego, co ze mną. Nie widzieliśmy się prawie tydzień. A tu w zasadzie zostawi dzieci, ja podepnę bagażnik z rowerami i już wieczorem pojedzie dalej i wróci w niedzielę. Powiem tak, miałem doskonałą okazję, żeby wyrazić swoje niezadowolenie, jak to jest wszystko beznadziejnie przygotowane, zaplanowane i bez sensu. Ale Zamiast tego można okazać pomocną dłoń, zachęcić, tak, będzie super, dać wszystko, co się ma. No i co? I okazało się super, nie? Super, super wyprawa. W jaki sposób możemy uczyć się wyrażać tą postawę? No, bacznie obserwując dobre wzorce i stawać się takim człowiekiem, który chwali zamiary, pragnienia, gorliwość, wysiłek, nawet jeżeli wydaje się, że to nie do końca jest takie doskonałe. Można powiedzieć, no, jestem pod wrażeniem twojego zapału. Bardzo mi się podoba, że poszłaś tam na całość. No więc Brad, ten ze Smolandii, podrzuca cię na stację benzynową na skraju miasteczka, żebyś mógł złapać łatwiej stopa nad Morze Bałtyckie do Karlskrony. Z tym stopem to był twój pomysł. Nie masz zaplanowanego noclegu, nawet nie masz pieniędzy na to, a noce są tu zimne. Prom wypływa dopiero rano. Pomysł może wydawać się dosyć nieodpowiedzialny i szalony, ale widzisz uśmiech Brada i już wiesz, że się uda. Wiesz, że jakoś to będzie. No i ostatnie miejsce, jakie nam zostało, to Abakan, czyli stolica, a nie słyszeliście nigdy. To dobrze, że tu jesteście, bo już pewnie nigdy nie usłyszycie. Jesteśmy w republice, w której żyją Hakasi. I Syberia to jest taki teren, gdzie żyje bardzo dużo narodów, ale są to ci rdzenni mieszkańcy w zasadzie giną, znikają. Tracą swój język, tracą swoje tradycje, pomału też po prostu fizycznie wymierają, niszczeni przez alkohol. No ciekawe jest to, że świat się ekscytuje, że jakaś tam gatunek mrówki w Amazonii zaraz zniknie. No ale tu znikają narody, tak? Yukagirów zostało 1500. Tofalarów 654. A Kereków zostało już tylko 4. Hakasów jest jeszcze stosunkowo dużo, bo około 45 tysięcy. Przewodnikiem po tej krainie będą Michał i Agnieszka, to są Polacy, którzy żyli tam 8 lat i przetłumaczyli na język hakaski Nowy Testament. Poznamy teraz już ostatnią dzisiaj postawę miłości. A nie znacie tego języka też. To jest właśnie po hakasku, to prosimy o tłumaczenie. O, od razu lepiej. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Co to jest za postawa? Widzę człowieka, patrzę na niego i widzę jego wady, jego niedoskonałości, ale nie skupiam się na tym, nie skupiam się na jego obecnych ułomnościach, ale na tym, kim może stać się w przyszłości. Dzięki miłości możemy widzieć ludzi inaczej, niż widzą ich wszyscy inni. Nawet inaczej, niż oni sami siebie widzą. Bo widzimy ich takimi, jakimi mogą stać się w przyszłości. Mam takiego przyjaciela, no bardzo pozytywnie nastawiony do życia człowiek, prawie zawsze uśmiechnięty, ale jest coś, co go stresuje. Są to finanse. Martwi się, czy w przyszłości będzie miał z czego żyć. To jest pierwsza osoba, o której usłyszałem takie słowa jak poduszka finansowa. I gdy rozmawiamy, a on znowu mówi, że martwi się o pieniądze, to myślę sobie, gdyby ta osoba oddała życie Jezusowi, to mógłby się stać kimś najmniej przeżywającym za finanse w moim otoczeniu. Kimś, kto wręcz potrafiłby oddać ostatni grosz na jakąś potrzebę i to z radością i ufnością, że Bóg się zatroszczy. Miłość pokłada nadzieję, czyli nie patrzę na kogoś przez pryzmat jego wyraźnych ograniczeń, ale patrzę przez nadzieję na to, kim ta osoba może się stać. I wydaje się, że Jezus właśnie tak patrzył na Piotra. Zobaczmy, co mu powiedział w Ewangelii Mateusza. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. No, wszystko można by powiedzieć o Piotrze, ale nie to, że jest jak skała. Raczej był mało stabilny emocjonalnie, zresztą przed chwilą go poznaliśmy, tak? Najpierw zrobił, później pomyślał. Bardzo porywczy. Ale Jezus patrzy na niego inaczej, zupełnie inaczej. Bo pokładał nadzieję. Wie, że jeśli Piotr da się ukształtować, to stanie się jak skała. Miłość patrzy w przyszłość i widzi lepszy świat. Wcześniej mówiłem, że miłość pozwala zaangażować się na 100% w relacji, w relacje, chociaż nie mamy gwarantu, że za 2 lata ta osoba sobie nie odejdzie od nas. Ale tu jest coś więcej. Tutaj widzimy, że miłość pokłada nadzieję. Nie patrzy fatalistycznie, lecz optymistycznie. Masz nadzieję. Patrzysz na tych przyjaciół, którzy mają swoje słabostki, czasem nałogi, ograniczenia, trudny charakter. Ale patrzysz poza to. Ponad to i widzisz ich już dalej, jako wolnych, dojrzałych, podobnych do Jezusa. W ten sposób możemy patrzeć na własne dzieci. W ten sposób możemy patrzeć na to, jak może rozwinąć się jakaś służba. Z moją żoną co jakiś czas gdzieś jeździmy po Polsce i zwykle jak poznajemy kogoś, to okazuje się, że ta osoba jest gdzieś z rejonu Łodzi. No i czasem się śmiejemy, że zamiast gdzieś tam na Kaukaz, to pewnie Bóg nas pośle właśnie do środka Polski, by tam założyć klub 4P. Ale pomyślisz sobie, zaraz, jeszcze nie ma na dobrą sprawę klubu w Krakowie. Ale nieważne. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. To znaczy nie koncentruje się na obecnych ułomnościach, ale na tym, kim ktoś może stać się w przyszłości. Niedawno na kolacji byli u nas sąsiedzi, no małżeństwo nieco starsze od nas. No i mówią pół żartem, pół serio, że czas takiego romantycznego związku to już jest za nimi. Na co my odpowiedzieliśmy, że też ze śmiechem, że jest jeszcze przed nami, że jest pod górkę. No właśnie, w naturze związku tak jest, że najpierw jest ta romantyczność, później raczej rutyna, ale z Bogiem. Będzie coraz lepiej. Tak możemy patrzeć na swoje małżeństwo. W jaki sposób chrześcijanie w Rzymie mieli wyrażać tę cechę miłości? Rzymian 15:4. To zaś, co niegdyś zostało napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Mocni w wierze mieli mieć nadzieję, to znaczy mieli patrzeć na to, kim słabi będą w przyszłości. Jak mogli to wyrażać? No czytamy, że dzięki pociesze, jaką niosą pisma, czyli wskazywać na obietnicę i zapewniać. Bóg to zrobi. Bóg zrealizuje swoje obietnice. I my też możemy dzisiaj właśnie wyrażać tę cechę miłości. Możemy mówić właśnie o kimś, jak sobie wyobrażam, że będzie w przyszłości, jeżeli Bóg zbuduje wiarę tego człowieka. Jak będzie Bóg używał. Jak obecne problemy zostaną przez Boga rozwiązane. Jak spełnią się obietnice. Można powiedzieć, już widzę Ciebie, i 3. Oczywiście ważne, żeby to było autentyczne. Możemy mówić o tym, kim może ktoś się stać w przyszłości dzięki Chrystusowi. I tutaj na obozie czasami rozmawialiśmy z Oskarem, z Bartkiem, jeszcze kimś tam. No w każdym razie z ojcami, którzy mają synów. No i doszliśmy do wniosku, że wychowanie to jest mega skomplikowana i trudna sprawa. Ale tak siedziałem i mówię, kiedyś będziemy ekspertami w sprawie wychowania synów, a ludzie będą przychodzić do nas po porady. No dobrze, to może... Michał i Agnieszka, którzy nas po tej hakacji oprowadzają... przetłumaczyli Nowy Testament na język hakaski. Opublikowany został ten Nowy Testament w 2009 roku. I okazało się, że to dzieło jest nie tylko wartość duchową dla tam garstki hakaskich chrześcijan, ale okazało się, że ma też znaczenie edukacyjne. Bo nie było tam książek w ich języku, w języku hakaskim. Więc w szkołach zaczęto posługiwać się tym Nowym Testamentem, żeby uczyć tego swojego języka hakaskiego. Okazało się, że ta księga stała się dziedzictwem całego narodu, ponieważ pomaga zachować ich język. Zainteresowanie tą Biblią zaczęło się rozwijać i zaowocowało tym, że w 2017 rozpoczęto pracę nad tłumaczeniem ksiąg Starego Testamentu. No cóż, można mieć nadzieję, że Słowo Boże będzie przemieniać serca ludzi, no i uratuje ich przed zniknięciem.